Witaj Wojtku serdecznie.
Witam.
361 odcinek jest od podcastu, więc jakby słabo nie jest. Taka jest.
Okrągły jak zwykle. Czy to już jest Janusz, Januleusz?
Słuchaj, dla pewnych definicji oczywiście okrągłości, myślę, że ten odcinek jest okrągły.
Może dlatego, że to nie połówka, to...
Jeśli myślisz, że... W sensie, jeśli uważasz, że jest okrągłe coś, co jest nieokrągłe, to dla tej definicji wtedy ten odcinek jest oczywiście okrągły.
Okej.
Okay. Wszystko, okay. Wojtek, zależy od definicji słów i semantyki. Jakby możesz udawać... W sensie, możesz mówić rzeczy, które są nieprawdą, jak sobie zmienić definicję słów. Ale są takie trudne rzeczy, które są... Raczej to jest ciężki temat.
Ciężki, ale są tacy, którzy to opanowali do perfekcji.
Nie wiem, o czym mówisz. Wojtku.
Ja bardziej myślałem o politykach, ale...
A, tak, ale dobrze. No, nie wiem, dlaczego się poczułem wywołany do tablicy jakoś.
Ja cię o nic nie podejrzewam, ani cię nie oskarżam, przyjacielu.
Dobrze, Wojtku, bo jakby mamy dużo tematów, bardzo przyjemnych, niektóre trochę smutne, inne smutne nawet bardziej. Natomiast myślę, że nie możemy chyba przejść obojętnie obok właściwie dwóch słoni w pokoju, bo pomiędzy tym odcinkiem, który się dzisiaj właśnie jest nagrywany, a w waszym wypadku odsłuchiwany, a odcinkiem poprzednim, 360, w mym domu, na mym gospodarstwie domowym, pojawiły się dwa nowe urządzenia, które są niesłabe i jakby to jest...
I nie tanie.
Nie chcę o tym rozmawiać. Mam na myśli coś takiego, że jakby jeden z tych zakupów był niezaplanowany, drugi był zaplanowany do pewnego stopnia. Jakby byłem przygotowany na to, ale nie byłem mentalnie przygotowany na to, że te dwa zakupy nastąpią właściwie dzień po dniu. I to chyba było najstraszniejsze. Natomiast, żeby nie robić takiego tego, to w zeszły wtorek przyjechało do mnie PlayStation 5 w wersji digital. Natomiast w zeszły piątek przyjechał do mnie MacBook Air M1 16 GB of RAM, 512 GB of SSD with charger.
A, czyli dają zasilacze.
Tak, taką iPadową. W sensie tak serio, ona ma 30 W.
Okej.
Ja jakby więcej ma ta ładowarka, która ładuje mi pada do PlayStation 5 na kanapie w tym momencie. W sensie to nie jest żart. Ona jest mocniejsza niż ta ładowarka, która... Znaczy to jest spoko opcja, bo jakby wiesz, siedzę sobie na przykład na kanapie i mogę najpierw sobie ładuję pada do PlayStation, a potem komputer, jakby tak nonszalancko, nie? Tak, ale jakby przyszły te dwa urządzenia. O ile PlayStation 5 myślę, że sobie zostawię troszeczkę bardziej na nagranego, bo to będzie takie... Bo to będzie rzecz, na której na pewno będziemy chcieli pogadać. To odnośnie MacBooka Air chciałem powiedzieć, że jak mówiłem, że ja wiedziałem, że ten zakup nastąpi, w sensie jakby w naszych rozmowach pojawiało się wielokrotnie, mówiłem, że ja wiem, że
kiedyś
będę musiał... Kiedyś trzeba będzie. I jakby trochę było tak właściwie wyczekiwanie na ten moment, kiedy w końcu, że tak powiem, dostanę czerwone światło, które będzie zielonym światem, że muszę sobie kupić, w sensie, że jeśli chcę korzystać dalej z Maca, to powinienem sobie kupić nowy komputer, więc byłem przygotowany na to, że to się wydarzy. I to się wydarzyło i powiem ci, Wojtku, że ten komputer definitywnie łamie dla mnie całą wiedzę, którą miałem na temat jakby komputerów.
I to jest mimo tego, że nagraliśmy cały specjalny odcinek podcastu na ten temat.
Tak, ale wiesz, jakby jest różnica pomiędzy słuchaniem czy rozmawianiem na temat, a jakby doświadczeniem tego na własnej skórze, nie? Bo parę takich sytuacji, które sprawiły, że ja zacząłem patrzeć na ten komputer, zastanawiając się, o co tutaj chodzi, w sensie, czy to naprawdę się dzieje. I pierwsze to było to, że rzeczywiście on jest szybki, tak? I jakby to wiemy, że jest bardzo szybki. On jest do takiego stopnia szybki, że Safari na nim jest szybsze niż Chrome, a Chrome na tym komputerze jest szybszy niż na 16-calowym MacBooku Pro moim, nie? W sensie jakby jest dużo szybszy, więc jakby korzystam w tym momencie z Safari, dlatego że jest po prostu niewyobrażalnie szybkie. I to był pierwszy, który mi przyszedł do głowy. Na zasadzie okej, dobra, to jest coś jakby crazy. A druga się wydarzyła, Wojtku, wczoraj, mianowicie uruchomiłem sobie mojego MacBooka Air rano, podłączywszy go do monitora i po prostu zacząłem pracować i po 6 czy po 7 godzinach zdałem sobie sprawę z tego, że zapomniałem podłączyć do niego ładowarki i miałem 60 parę procent baterii.
No shit.
a pracowałem na zewnętrznym monitorze i robiłem wszystkie te rzeczy, które robiłbym normalnie. No nie odpalałem jakby gry fizycznie na komputerze, więc jakby to była ta różnica. Mhm. Ale poza tym, wiesz, taki load, że mam odpalony drugą internet, to było na luzie. I on był ciepły. W sensie, żeby było jasne, że był ciepły. Ale jak jest wyłączony drugi monitor, to on jest zimny. On jest cały czas zimny. On nie wydaje z siebie dźwięku i tak dalej. Jest po prostu zimniutki.
Doskonale. Tak. Nie wydaje z siebie dźwięku, jest zimny.
Tak.
Bo... jakby są dwie totalnie powiązane rzeczy.
No, że jest martwy.
Powiązanie hardware'owe oczywiście.
Ale... tak, no ale wiesz co, przez to, że nie ma wiatraka, to nie wydaje żadnego dźwięku, ale przez to, że jakby on tak dobrze sobie ze wszystkim radzi, to po prostu jest chłodny, nie?
Jasne.
I jakby to jest tak, że jak dotykam góry komputera, tam gdzie wiesz, jest napis MacBook Air w tym momencie, jakby tam klawiatura gdzieś się kończy, na górze jakby.
Na złamaniu z ekranem, tak? Tak?
Mhm. To czuję w tym momencie pod palcami, że jest troszeczkę ciepły. Mhm. Ale to jest absolutnie coś innego niż był ciepły 16-calowy komputer, jak go po prostu odpaliłem. Mhm. Więc i dlatego chciałem tylko powiedzieć, że to jest komputer, który dla mnie całkowicie łamie to, co ja wiedziałem o komputerze, bo on na baterii działa kosmicznie długo. On dobrze sobie radzi z obciążeniem, które ja na niego wrzucam i tak dalej. To jest szok. A i to, że korzystam z Overcasta na komputerze, że umówmy się, jest to pewien poziom wygody i ja, Wojtek, ja mam dark rooma do przerabiania zdjęć na komputerze, żeby sobie po prostu odpalić, wiesz, jakby niby Apollo, ja sobie siedzę na Apollo, na Reddicie, na MacBooku, bo jest wygodniej po prostu, on działa szybko, no więc to jest szok. To są zupełnie dla mnie rzeczy, że ja jestem wow, zaskoczony, że coś takiego można.
Wiesz co, to ciekawe, bo w sumie nie myślałem o tym, że można będzie korzystać z edytorów grafiki, które są też na telefonie. W sensie Darkroom jakby no ma swoje fajne rzeczy i zastanawiam się, czy korzysta się z niego tak samo wygodnie, mniej wygodnie na kompie?
Generalnie jest tak, że to jest interfejs iPadowy. I teraz jakby w dużej mierze...
A powiedz mi tylko, czy to jest jakby oficjalne wsparcie Darkroom tak. Wprowadził, że tak, jesteśmy już na M1, czy to są te jakieś tam, wiesz, kombinacje przez rozetę, coś tam?
Nie, to jest właśnie...
Czy wgrywanie tych nawet obrazów, nie, aplikacji?
To jest właśnie to stricte M1, okay. Jest dostępny też na urządzeniach po prostu, na komputerach, nie? Jakby jest dozwolone. Overcast tak samo. I teraz... Mhm. Darkroom na przykład całkiem nieźle działa w wersji na Maca, bo jakby dużo rzeczy to faktycznie są przyciski, jakieś slidery, gdzie używanie gładzika nie różni się dużo od używania palca, nie? W tym kontekście.
Mhm. Natomiast no tak. Natomiast to w ogóle jest ciekawy wątek, bo gładzik de facto jest, no wiesz, takim samym interfejsem dotykowym
właśnie
jak ekran, nie?
Ale jest innym, bo nie masz feedbacku pod palcem do takiego, w sensie nie wiesz, na przykład wiesz, o co chodzi, że nie masz, jak naciśniesz przycisk na telefonie, to widzisz pod palcem, że on został naciśnięty, jest jakaś interakcja, jakiś feedback.
No jasne, no dlatego musisz mieć myszkę, w sensie kursor musi być na ekranie, żebyś wiedział, co robisz, no to jest jakby ta różnica, nie?
Tak, więc i teraz, no mówię, Darkroom działa super i faktycznie ja zrobiłem tak, że normalnie miałem zawsze fotosy wpięte w doku, żeby móc tam szybko sobie do nich wskoczyć, coś tak dalej. Teraz mam po prostu Darkrooma, bo jednocześnie jak zobaczę, czy zrobię jakąś fotę, to mogę szybko wejść i ją obrobić dokładnie tak samo, jak zrobiłbym to na telefonie albo na iPadzie, więc super.
A jeszcze mam jedno pytanie.
Oczywiście.
Temat tych aplikacji, które jakby można odpalić bezpośrednio na kompie, w sumie troszeczkę przypominaliśmy, dlatego wiesz, no to, że możesz korzystać z nich, to teraz mnie tak podjarało.
Oczywiście.
Zastanawiam się nad jedną rzeczą, to znaczy rozumiem, że to jest oddzielna aplikacja, w sensie, że ona po prostu masz ją na telefonie, to jest jedna aplikacja, aplikacja na kompie to jest inna aplikacja, nie? I teraz, czy ona na przykład ma w podobny sposób korzysta z biblioteki zdjęć?
Tak.
iCloudowych? Tak, w takim sensie, że jakby wiesz o co mi chodzi, że tam jest taki sam picker zdjęć, czy działa to tak jak aplikacja na kompie, czyli musisz zdjęcie znaleźć na kompa i przeciągnąć i tak dalej.
Nie. Działa to praktycznie tak samo jak na iPhonie czy na iPadzie. Jak uruchomiłem Darkroom, to on w ogóle mówi do mnie, no czy chcesz zgodzić się na dostęp do zdjęć wszystkich albo niektórych, tak dalej. Wiesz, jakby wszystko samo.
Tak.
Więc te wszystkie rzeczy i tak dalej. No i to działa ok. W sensie Darkroom jest przykładem aplikacji, która działa bardzo dobrze na Macu SM1, nie? Apollo na przykład jest aplikacją, która sobie tak czasami średnio radzi, na przykład interakcje typu łapka w górę czy coś takiego, czasami jakby trzeba nacisnąć dwa razy, więc nie jest tak, że on działa perfekcyjnie, ale działa na tyle dobrze, że faktycznie, wiesz, Apollo na iPadzie też nie wygląda jakoś szczególnie dobrze jeszcze, w sensie no, jakby on też powiedział, że będzie to przerabiał i tak dalej, więc jakby jest nadzieja na... No bo teraz to jest po prostu taki rozszerzony widok i nie wygląda to najlepiej, ale to działa. I jakby faktycznie możesz sobie wejść i sobie po prostu przeglądać Reddita, robiąc te rzeczy, które chcesz. Normalnie to masz tak, jakby to była aplikacja po prostu, zwykła aplikacja na Macu, nie? I teraz tak, więc Apollo ma parę problemów. Overcast działa całkiem nieźle, ma w ogóle ten voice, coś tam, wiesz, to wszystkie te rzeczy, które tam jakby dzieją
voice
się w tle.
Voice boost, przyspieszanie, tak,
tak, tak.
No, no.
Więc to jest tak, że po prostu te rzeczy się, wiesz, że jakby ta jakość, którą miałeś, do której byłeś przyzwyczajony na telefonie, no to no też jest tutaj, ale na przykład interfejs troszeczkę muli, to znaczy jak scrollujesz, to nie ma takiego jakby z inercją, tylko jakby ten scroll jest taki twardy. Jak puszczasz, to od razu się kończy scrollowanie, nie? To
bardzo nie makowe, to bardziej tak jak Windowsie, nie? Trochę.
Tak, no właśnie, dlatego, więc wiesz, widać, że to nie jest po prostu, w sensie, że to jest troszeczkę na zasadzie przez przypadek udała się całkiem niezła aplikacja, ale ona nie jest jakoś taka super zrobiona, nie? Ale do tego, żeby słuchać podcastów... sobie jest bardzo spoko i jakby ja faktycznie słuchałem na niej podcastów. I minus jest na przykład taki, ona się synchronizuje, mam zrobione tak, że niektóre podcasty chcę, żeby mi się pobierały, tak? Załóżmy na przykład Reply All, o którym będziemy rozmawiać dzisiaj, mam zrobione tak, że jeśli wychodzi nowy odcinek, to pobiera. Cała reszta jest raczej na stream, bo obserwuję dużo podcastów, nie wszystkie podcasty chcę słuchać w tym momencie, a niektóre po prostu sobie, wiesz, puszczam jakby tak.
Jasne.
I teraz, jeśli mam jakiś podcast zrobiony właśnie na download, to on się pobiera też na iPadzie, bo tak coś się synchronizuje, co jest dla mnie minusem, bo na iPadzie mam bardzo mało miejsca i on też pobiera na komputerze. Bo te wszystkie ustawienia są synchronizowane, nie? Więc jest to taki minus troszeczkę, że jak ustawię coś, że na przykład coś ma się pobierać, to potem on mi też pobiera to wszystko na telefon. Oczywiście jak przesłucham, to on to usuwa z komputera i z iPada, no bo jakby takie jest zachowanie domyślne, no ale wiesz, po prostu to pobiera.
Po co ci ten plik tam, no jasne. Znaczy, no ja rozumiem też zamysł, że no, chodzi
no,
o to, że po prostu
jest w ten sposób,
bardzo seamless możesz wtedy przeskoczyć z urządzenia na urządzenie, że nie musisz czekać na żadne streamowanie czy coś.
Tak,
nie?
I wszystko po prostu tam działa, też jest zrobione. Ona działa bardzo szybko się uruchamia, odświeża i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo, znaczy umówmy się, experience w ogóle M1 jest taki właśnie, że wszystko jest bardzo super szybko i bardzo fajne i tak dalej, więc... To jest kosmos. Jakby ja jestem zachwycony tym komputerem. Naprawdę jestem zachwycony. Jest niepozornie mały, ale jest to taka cicha woda brzeg lwie, nie? Taki mały zapierdalacz. Naprawdę, że jakby, że wiesz, ale ja wrzucam na niego jakiś task, który wydaje mi się, że jakby powinien być, wiesz, że powinien go zmęczyć, a on jakby to na luzie, nie? Jakieś renderowanie filmów czy coś takiego w iMovie. Luzik. Nawet się ciepły nie zrobi, nie? Wiesz, o co chodzi. Mhm. I to jest, i są takie rzeczy, które są rzeczami takimi standardowymi, tak? Przeglądanie internetu, używanie maila i tak dalej. To są rzeczy, które są naturalne i każdy to robi w tym. I z racji tego, to co mówiliśmy w odcinku Boss Deep, że ten procesor ma, wiesz, jest zoptymalizowany pod JavaScripty, pod jakieś takie różne common usages, które się jakby dzieją u użytkowników, to widać, bo te wszystkie common rzeczy, kopiowanie, otwieranie nowych rzeczy, tworzenie nowych dokumentów, takie bardzo, bardzo podstawowe podstawy, one są instant. I wbrew pozorom to robi ogromne znaczenie, nie? Bo jakby, jak ja na przykład, znowu, w tym momencie przeskakuję jeszcze pomiędzy komputerami, bo niektóre rzeczy mam na dużym, większość mam na małym, ale jeszcze niektóre mam na dużym i widzę tą różnicę, nie?
No
że,
tak,
że tutaj na tym M1 po prostu to jest zasuwa, a odpalam tego 16 i jest drama. I jeszcze jest jedna rzecz, która jest w ogóle szok. W sensie, jak otwierasz MacBooka swojego, Wojtek, no nie, to otwierasz, masz czarny ekran, czekasz tak pół sekundy, po czym ekran się jakby zaświeca, po czym jeśli masz dodany jakby zegarek, no to chwilę czekasz, pokazuje tak się informacja, że odblokowanie zegarkiem, cyk, jest zalogowany. To tutaj jest tak, że jak tylko uchylisz, to on już jest zalogowany. Jak tylko uchylisz,
wow.
Więc jak położysz go i otworzysz do góry i położysz sobie tak, żeby wiesz, jakby mieć ekran na takiej jakby wysokości, jak chcesz, to ty jesteś już zalogowany, jesteś jakby wszystko się dzieje, nie? Mm-hmm. To jest instant. To jest w ogóle przerażające, nie? Bo jakby ja po prostu, wiesz, otworzyłem go przez przypadek na sekundkę i jestem zalogowany już od razu, nie? Ale wiesz...
Czy to jest na pewno bezpieczne?
To robi ogromne... No właśnie, ktoś otwierał mój komputer i jakby ja siedziałem obok, no nie? I jakby, wiesz, zalogowany, yep. Nie? Tak, no ale no wiesz, no to jest jakby... Tylko to też, ja byłem bardzo obok, w sensie siedziałem nawet nie pół metra, jakbym powiedział, że był 2 metry dalej, to mogło być inaczej. Chociaż to też jest przyjemne, że teraz na przykład rano, wczoraj i dzisiaj zrobiłem coś takiego, rano sobie wstaję, no i idę do biura, pierwsze co robię, to odpalam komputer, żeby... Nawyk z 16. Pierwsze co robię, to odpalam komputer, żeby mi się wszystkie programy odpaliły i załadowały. Ja sobie w tym czasie, wiesz, na zasadzie, wiesz, odpalam, on tak, załaduje tak, wszystkie jasne. Karty i tak dalej. No spokojnie, nie? Ja sobie w tym czasie, wiesz, nalewam kawkę, przygotowuję sobie śniadanko i sobie przychodzę, siadam do komputera, nie? A tymczasem to jest tak, otworzyłem klapę. Jak otworzyłem klapę, to już byłem zalogowany. I jak zacząłem odchodzić, to poczułem wibrację na zegarku, że użyto do zalogowania i widzę, że wszystkie okna już się załadowały. Nie ma, nic nie było, wiesz, Slack na dużym monitorze od razu się odpalił, widzę od razu tekst, mówię okej, okay, w sensie, że nie ładuję, tylko od razu już jestem w tym, gdzie powinienem być miejscu, nie?
Wow. To jest w ogóle ciekawe, bo z jednej strony taka rzecz mi przyszła do głowy, którą zresztą wydaje mi się, że my rozmawialiśmy o tym w odcinku, w którym rozmawialiśmy o moim zakupie Maca Pro, o ile dobrze pamiętam, bo to był dla mnie też ogromny przeskok. Ja kiedyś jeszcze przed nim pracowałem na Hackintoshu, który wiadomo, no, działał tak jak działał, no wiadomo, że Hackintosze jeszcze ze starych czasów to nie wykorzystywały w pełnej mocy tych komponentów, które można było dopchać w pececie. Mhm. No, pamiętam, że się trochę męczyłem i jak przeskoczyłem na Maca Pro, to było takie, że wow, to może tak szybko działać, nie? I pamiętam, miałem wtedy taką refleksję, że przez to, że ten komputer tak szybko działa, ja nie mam czasu na odpoczynek.
Coś w tym jest.
Że jakby przez to, że te wszystkie procesy działają tak szybko, to nie ma takiego momentu, w którym a dobra, teraz się renderuje, to mam czas na kawę, nie? Albo tak. Teraz się coś tam robi tak, i tego, ja pójdę sobie zrobić siku, nie? I wiadomo, że wtedy trochę więcej, to jest w ogóle paradoksalne trochę, ale że musisz polegać na swojej własnej samokontroli bardziej, żeby robić sobie przerwy, żeby, wiesz, jakby pilnować tego takiego balansu praca versus odpoczynek, niż gdybyś miał wolniejszy komputer, który no. Trochę na tobie to wymusza, nie?
No tak, no bo tutaj, wiesz, renderowanie jest szybkie, pobieranie jest szybkie.
W ogóle to jest ciekawe, że ja zauważyłem też, wysyłałeś na czacie wideo, jak szybko ładuje się Safari, nie? W sensie, że tam odpaliłeś Google'a, czy tam jakąkolwiek inną stronę i ona po prostu się odpaliła. Bardzo śmieszne było to, że robisz to na tym samym internecie. Nie? Że, tak, jakby, tak. Że jak bardzo wolny komputer jest w stanie oszukać, bo wydawałoby się, aha, mam wolne łącze, dlatego to się wolno ładuje. Nope, nie stary. Tam w tle działa tyle rzeczy i to jest naprawdę w dużej mierze kwestia komputera. I ja to zauważyłem też, wiesz, po kupieniu tego peceta. Ja zauważyłem, że o Jezu, to te strony mogą się tak szybko ładować, nie? Bo ten pecet dużo lepiej sobie radzi z renderowaniem stron i tak dalej niż ten Mac Pro, no bo ten Mac Pro, no jakby z całym szacunkiem i miłością do tego sprzętu, no niestety już, wiesz, no troszeczkę zaszedł, że tak powiem, mchem i wiesz, już jest takim starym dziaduszkiem. To kwestia dysku i innych rzeczy, ale generalnie no tak, to jest zauważalna zmiana i myślę, że no u ciebie jest po prostu pociągnięta do ekstremum i super, nie? Jakby fajnie, że możesz pokorzystać, możesz jakby doświadczyć tego, że to tak działa.
Ale no.
Ja trochę czekam na iMac, nie?
Zabawna sytuacja jest taka, że od kiedy mam M1 ewidentnie bardzo mocno spadło mi wykorzystanie iPada.
I o to też chciałem cię zapytać. Właśnie bardzo jestem ciekawy tej relacji, bo iPad oczywiście, że jakby jeżeli masz komputer, który no nie działa tak szybko jak iPad, nie? Czyli tak właśnie nie renderuje stron tak szybko, czy i mówię tutaj o takim czystym o korzystaniu z iPada na zasadzie urządzenia odbiorczego. Nie, że jakby tak. Chcesz sobie coś poczytać, chcesz sobie coś tam w internecie porobić, na Twittera wejść, coś takiego.
No, to mam doskonały case, bo wyobraź sobie, że leżę, byłem u mamy na weekend i miałem ze sobą wszystkie trzy urządzenia, w sensie komputer, iPada i telefon.
Jasne.
I leżałem na łóżku z telefonem i mówię, a zamawiałem coś, chyba dietę czy coś takiego wyklikiwałem. No. I mówię, wygodniej było mi to zrobić na większym ekranie. I jakby defaultowo zachowanie byłoby takie, jakbym miał 16-calowego tego. Mówię, dobra, walić to, po prostu wezmę iPada i wyklikam na iPadzie, nie?
Jasne.
A to było takie... chyba na komputerze będzie szybciej. W sensie szybciej... Ja wiem, że na komputerze jest generalnie szybciej, no bo masz gładzik, klawiaturę, wiesz, wpisywanie tego tekstu, więc jakby tak, MacBook 16 też byłby szybszy, ale w mojej głowie wcale nie był, bo kliknę przycisk, zanim to się uruchomi, wiesz, to są sekundki, ja to jestem świadomy, że to są problemy pierwszego świata, ale na iPadzie po prostu byłoby szybciej niż na 16-calowym MacBooku. A tutaj nie, tu nie miałem czegoś takiego, tylko od razu było automatycznie, okej, jakby biorę ten komputer i wiesz, najlepsze znowu, kładę się na biur, w sensie tylko go złapałem, bo on sobie tylko leżał, nawet nie podpięty do ładowarki, bo cały czas bateria na stówie, tylko go wziąłem, otworzyłem, od razu zegarek zawibrował, że jestem zalogowany, Safari to jest jedna rzecz, którą mam otwartą tak cały czas, klik, 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 gotowe, masakra.
No.
I jakby, ja, to nie jest tak, że ja przestanę korzystać z iPada, nie, bo to jest w dalszym ciągu moje urządzenie do tego, żeby grać, w dalszym ciągu moje urządzenie, żeby sobie czytać i żeby sobie usiąść na kanapie, albo ostatnio jak na przykład robiłem troszeczkę zmian w tym setupie z internetem, no to potem robiłem zmiany w setupie związanym z automatyzacjami w domu. No to najwygodniej było mi faktycznie usiąść, odpalić aplikację Eve albo Home na iPadzie, proszę bardzo, na dużym ekranie sobie po prostu, wiesz, cyk, 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 wyklikać, co ma się dziać i gotowe. Ale teraz jest
a
trochę
dom,
tak.
A dom na kompie nie?
Mam, ale jakoś wygodniej było mi palcem sobie, bo ja sobie zaznaczałem i tak dalej. Jasne. Ale ja aplikację dom na komputerze korzystam tylko do tego, żeby faktycznie sobie uruchamiać światła. Jak na przykład siedzę przy komputerze i widzę, że coś się dzieje, albo jak chcę sprawdzić na przykład, czy jest mi za ciepło, czy wiesz, czy jestem chory, bo to widzę na przykład, że okej. Okay. W tym momencie jest ileś tam stopni, nie? No mówię, okej, w pokoju, no to sytuacja jest jasna, nie? Że nie jestem chory i tak dalej, więc to robię tylko w tym, tylko w tej aplikacji. Naprawdę. No,
czyli, przepraszam, żeby było, muszę to sobie poukładać w głowie. Czy inteligentny dom daje ci informację o tym, czy jesteś chory?
Pośrednio, tak.
Wow.
Bo siedzę w tym momencie w biurze i jest mi troszeczkę ciepło.
No.
I mam wyłączony grzejnik, więc powiedziałbym, okej, fakt, że jest mi ciepło i że na przykład, że może mam jakieś zimne poty, może być martwiący na zasadzie, może jestem chory, może się przeziębiłem. Natomiast odpaliłem aplikację dom i widzę, że mam w tym momencie, a mam termometr w sensie przede mną, leży przed moją twarzą. Widzę, że są 23 stopnie, więc wiem, że jest mi gorąco zasadnie, bo po prostu jest kuźwa ciepło.
No tak.
Więc widzisz, pośrednio dostałem informację, czy moje objawy są martwiące.
Niesamowite. Bardzo ciekawe, ale nigdy w życiu bym nie pomyślał, żeby jakby w ten sposób połączyć te fakty, nie? Że jakby
ja wiem,
nigdy
ja
by
wiem.
Nie przyszłoby mi to do głowy.
Ja wiem, Wojtek, jak masz hipochondrię, to zaczynasz różne rzeczy odnajdywać. Nie, żartuję, nie mam, ale faktycznie tak jest, że o, właśnie, no wiesz, ja mam ten w tym case'ie tego iPada, ale jakby super przyjemną sytuacją jest to, że ja sobie czasami z tego case'a po prostu tego iPada wyciągam, on jest taki cieniutki, taki
jest
przyjemny
fajny,
w dotyku.
No.
Więc sobie po prostu siadam na kanapie, biorę sobie tego iPada i po prostu sobie, wiesz, trzymam go w ręce, tak jak Steve Jobs na prezentacji pierwszego z iPadów, siadam na kanapie, sobie go kładę, paluszkiem klikam tutaj, Wojtek akurat takie rzeczy będzie widział, bo mam je na kamerce, ja sobie klikam, na przykład naciskam tu przycisk i nagle, o, światełko się zmieniło, nie? Mam sobie iPada, cyk, zmieniło się znowu światełko na inne. Ja to wszystko kontroluję, nie? Właśnie widzę, że kamera w salonie niestety zasłania PlayStation 5 bardzo mocno, duże rzeczy, bo jest tak kuźwo ogromne. To się Wojtek nie żartuje, zobacz.
O kurde, rzeczywiście. Tak z jedną trzecią ekranu prawie zasłania PlayStation 5.
Tak. Więc no, ale Więc ewidentnie spadło mi użycie, chociaż nie spadnie do końca. Na przykład Ferrite, czyli aplikacja do podcastów, którą ja bym bardzo chętnie montował na tym,
a
nie ma.
Ciekawe jest właśnie, czy zrobią wersję na M1.
Ciekawe. Chociaż znalazłem przy okazji, jak pobierałem, no bo wiadomo, przenosiłem aplikację i potem musiałem wpisywać, wiesz, te wszystkie kody i tak dalej, Audio Hijacka instalowałem, czyli najlepszą aplikację wojenną do nagrywania audio. I widziałem, że oni zrobili w ogóle aplikację do montowania podcastów, w sensie dedykowaną.
A to już
do...
dawno. To
ja
już
wiem,
dawno.
Ale jakby nie sprawdzałem tego. Więc...
A tylko ona ma ten minus, że ma jedną ścieżkę, wiesz, audio.
Naprawdę?
No, jakoś tak, że jakby to nie jest do końca do montowania podcastów, tylko raczej do edycji audio pojedynczych plików, nie? Że jakby tam nie ma multiścieżek. Okay, no chyba, że dołożyli, wiesz, jakby może rozwijają
jasne,
ten projekt.
Jasne. Nie, no to szkoda, bo jakby mówię, o fajnie, może jest jakaś taka opcja, że mógłbym sobie faktycznie z czegoś takiego korzystać. No bo jakby było Ferrite na Maca, no to by była wspaniała sytuacja. W sensie nawet na tych, tylko na Maci z M1, nie? Umówmy się. Bo ja bardzo chętnie montowałbym po prostu na tym Ferrite. Szczególnie, że wiesz, myszka, klawiatura, no to... O, właśnie, ktoś zrobił bardzo dobre porównanie, że MacBook z M1 jest de facto, daje taki troszeczkę vibe przez to, jaki jest szybki i jak działa, do iPada z klawiaturą i touchpadem. Tylko różnica jest taka, że mam w tym momencie otwartych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dwadzieścia jeden aplikacji, co na iPadzie by się raczej nie wydarzyło.
No tak, to na pewno. Kurczę, ale to jest właśnie ciekawy case, bo zastanawiamy się, wiesz, gdzie w takim razie, jeżeli komputery, wiesz, laptopy tak bardzo przyspieszyły i są absolutnie porównywalne, jeżeli nie jeszcze szybsze od iPadów, które jednak, no wiesz, no, przez architekturę właśnie i przez to, że te procesory były dużo, dużo, dużo szybsze niż intelowskie w iPadach, no to teraz pytanie, gdzie stoją iPady? W sensie, ja rozumiem, że to jest oczywiście dotykowy, duży ekran. I
no
jakby,
właśnie to jest chyba ten klucz, nie? Bo no, plus pamiętajmy, że iPady mają też inny kontekst, nie? Jakby, wiesz, no dalej, w dalszym ciągu to są jedyne urządzenia, chociaż prawdopodobnie krótko.
No one się zaczynają, wiesz, coraz bardziej zbliżać, to też
ale
jest...
Ale chodzi o to, że to są dalej jedyne urządzenia, które mają LTE, no nie? W sensie nie możesz kupić MacBooka z LTE. Okay. Jeszcze.
Ciekawy jestem, czy to się zmieni w
nie możesz używać rysików z komputerem jeszcze.
No
w
jasne,
ciągu, nie?
Jasne.
Więc jest jakby parę takich use case'ów, gdzie iPad zdecydowanie jest lepszy. Ja te jakby... No i też, słuchaj, jakby w sensie ja uwielbiam używać tego komputera, w sensie sprawia mi absolutnie przyjemność, ale jeśli miałbym 4, no to na kanapie, mimo wszystko, jak konsumowanie, wolałbym na iPadzie, bo jest po prostu wygodniej paluszkiem sobie czytać spokojnie i jakby cały czas mam wtedy kontekst gazetowy, powiedzmy, nie? Na zasadzie czytanki.
A no komputer... i leżysz na kanapie, a nie jakby nie musisz się wyginać do komputera, tylko podnosisz iPada i...
Tak. No, z drugiej strony kupiłem sobie też od razu docka do tego komputera, w sensie na USB-C. Nie jest jakiś szczególnie dobry ten dock, jak się okazuje, w sensie... Mam bardzo dziwny problem, który związany jest z monitorem, ale to jest jakby... myślę, że to może nie być wina tego doka. Zaraz powiem, bo to jest jakby jedna z rzeczy. Więc dla mnie na przykład wyjęcie tego komputera to jest odłączenie jednego gunwa z USB-C, nie? I jakby po prostu go wyciągam i gotowe. A problem, który mam, bo jakby... Jeśli użyję tego dongla do podłączenia mojego monitora, to monitor na DisplayPort podłączony jest do przejściówki z DisplayPort na HDMI, która podłączona jest do przejściówki HDMI na USB-C. W sensie tam są dwie przejściówki po drodze.
Ojoj. To...
I jak podłączę tak, to ja widzę, że mi ekran ten duży tak jakby wavy. W sensie jest taki, że trochę...
No,
że
ale to może być kwestia tych dwóch przejściówek, bo to jednak chyba za dużo, żeby ten
sygnał
sensownie
jakoś przeleciał. Jak podłączam sobie przez jedną przejściówkę, mam przejściówkę DisplayPort na USB-C, to nie ma żadnego problemu, nie? Więc to może być po prostu ten problem, że te dwie przejściówki po drodze robią... Ale zrobiłem też fajny setup, bo faktycznie jak na przykład chcę na tym monitorze zamiast komputera podłączyć Xboxa, to jedyne co robię, to przekładam jeden kabelek i to mam tutaj, wiesz, jakby z jednego dongla do drugiego dongla, tylko wkładam kabel, więc super to działa. A to jest interesujące w ogóle, jak działają, że dongle żeby podłączyć coś, co ma HDMI do monitora DisplayPort, musisz mieć przejściówkę, która kosztuje 100 ponad. A jak chcesz w drugą stronę, czyli podłączyć coś, co ma DisplayPort do monitora, który ma HDMI, to przejściówka kosztuje 14 zł. Kupiłem oczywiście obie. Najpierw oczywiście tą tańszą, bo się nie zorientowałem, że to nie działa w ten sposób, jak chciałbym, żeby to działało. No. No ale trudno, tak? Jestem, jakby teraz mam tą wiedzę, bo to się okazuje, że to musi być przejściówka aktywna, która faktycznie musi ten sygnał zmieniać, mm-hmm. Ona w ogóle ma jeszcze USB, które jakby wspiera energetycznie, żeby ten sygnał, wiesz, się nie rozjeżdżał i tak dalej. No to jest takie męczące strasznie, no ale jakby tak trzeba jakoś... Tak, super.
MacBook M1 ale to dobrze jest to dongle live, czy jednak źle? Bo to widzisz, jakby oczywiście, że ma swoje minusy, ale...
Ja już przywykłem niestety do dongle live, bo 16-calowy MacBook wcale mnie nie oszczędzał. Natomiast teraz mam właśnie inny setup, taki, że mam jednego dongla. Bo ja się bardzo martwiłem o to, że mam tylko dwa wyjścia USB-C, nie? I ja wiem, jak to brzmi, no bo wiesz, ten MacBook miałem 4, tutaj są 2. Ale jasne. Jak zrobiłem sobie takiego jednego dongla, do którego mogę podłączyć wszystko, no to problem przestał istnieć, nie? Bo i tak mam jedno miejsce wolne, bo w donglu mam ładowanie, USB dwa razy, HDMI, micro SD i SD karty, nie? Więc jakby wystarczająco na to, żeby tak... No
to ma sens. Znaczy ja też, mnie to przekonuje, że jakby jesteś w stanie kupić faktycznie jeden dongiel i podłączyć te wszystkie rzeczy.
Wtedy to jest w ogóle super przyjemne, nie? Bo jak sobie pomyślisz, że wiesz, bo ja teraz jak wstanę, na przykład wyciągnę ten komputer, po prostu wyjdę z nim z tego pokoju, no nie? No będę miał ten komputer. Ale jak przyjdę i chciałbym, wiesz, usiąść, nagrać podcast, to podłączam jeden dongiel i nagle tak, podłączają mi się głośniki, interfejs audio, mikrofon, monitor... Elgato, wiesz, wszystko, nie? Ja nie muszę nic robić. I to jest spoko. Bo to jest po prostu włączyłem te kable raz i jakby jeśli będę gdzieś wyjeżdżał, to zabiorę ze sobą tego dongla prawdopodobnie, ale jak nie będę tego robił...
To może lepiej wziąć, kupić drugiego dongla, żeby mieć na wyjazdy, nie?
Allegro.pl
Przepraszam. Ja niestety jestem za dobry w wydawaniu cudzych pieniędzy.
Ale jesteś akurat najlepszym dyrektorem finansowym, Wojtek, naprawdę.
Tak, zdecydowanie, ale no wiesz, to samo to, że jednak jak pomyślisz sobie, że chcesz gdzieś wyjechać i wziąć ten komputer, a jednak mieć możliwość podpięcia karty SD, bo na przykład masz aparat i robisz zdjęcia i wolisz się przerzucić przez kartę, no to wiesz, odpinanie tego wszystkiego z domu, tego jakby już setupu, który sobie ustawiłeś, no to się robi takie niepotrzebne, więc wystarczy drugi dongiel i wtedy bierzesz, jeden masz wyjazdowy, drugi masz na stałe podpięty i chyba ten setup jest wtedy wygodniejszy, nie? No ja, rozmawialiśmy w zeszłym odcinku eliminowaniu, wiesz, przeszkód, to myślę, że to też jest jedna z nich, nie?
Proszę bardzo, ja myślę, że mogę kupić tego nawet oryginalnego doka.
Szalony. W sensie są takie w ogóle?
Przecież nie doka, tylko przejściówkę na wyjazdy. Bo ona ma wyjście na USB-C, USB-A i HDMI. I to jest tylko na 3 porty i wszystko. Więcej nie potrzebuję. I myślę, że to jest enough na wyjazdy. Po co ja będę potrzebował? Myślę, że nie będę potrzebował więcej. Mogę potrzebować ewentualnie więcej portów USB-A. No ale to... W ogóle ta przejściówka kosztuje 300 zł. Za 300 zł to ja kupię taką przejściówkę, że panie kochany.
No to może się zastanów jednak.
Tak, nie, to ja chyba...
No, nie, oni za te przejściówki to już naprawdę liczą sobie jakieś chore pieniądze. No. Wariaty. No dobrze, więc rozumiem, że jakby zadowolenie jest wysokie.
Tak, zadowolenie jest wysokie, komfort pracy jest ogromny i jedyne co, w sensie wiesz, bo są te plotki, że mają być w marcu niby nowe komputery, chociaż te plotki chyba się coraz bardziej rozjeżdżają, że jednak tych komputerów w marcu nowych nie zobaczymy.
Chyba nawet nie wiadomo, czy w ogóle cokolwiek w marcu będzie, ale...
Tak, natomiast chodzi o to, że to mam coś takiego z tyłu głowy, kurczę, kupiłem M1, a może zaraz będzie M1X albo M2, ale z drugiej strony ja wiem, jak to zabrzmi w tym kontekście oczywiście, ale trochę zostałem podstawiony przez ścianę, na zasadzie masz tydzień na to, żeby jeśli chcesz mieć MacBooka, to musisz sobie kupić, bo za tydzień już go nie będziesz miał, nie?
No jasne, że wrócisz do MacBooka Air, który stoi obok na...
w tym momencie akurat w sypialni, ale trochę też tego sobie robić nie chciałem, bo jakby, wiesz, przejście z 16-calowego MacBooka Pro na M1-kę 13-calową było na swój sposób trudne, a teraz gdybym jeszcze trafił na komputer, który jest jakby 13 000 razy wolniejszy,
to prawda,
to bym się chyba popłakał.
No, myślę, że nie raz i bardzo pamiętajmy, brzydkie słowa wyleciały.
Pamiętajmy, że komputer, który miałem, ten R, w sensie, to jest w tym momencie już 8-letnia maszyna.
No wiem, przecież wiem. No to ona już jest staruszek.
Ona ma
no.
tyle gigabajtów RAMu, co mój telefon. Rozumiesz, nie?
Wow. No tak, no. tak, jasne, jasne. Ale wiesz, no do pewnych rzeczy nadal jakby spoko działa.
Nie, no jasne, nie? Jakbym bardzo chciał, to nagram na nim podcast. Wideo bym na nim nie zrobił. W sensie to by było na pewno niewykonalne.
No tak.
OBS by się po prostu popłakał, zakrzyczał i powiedziałby, że sorry ziom, jakby nie idziemy w to. Nie da się tego zrobić, nie?
Znaczy prawdopodobnie nie byłoby cię słychać przez te wiatraki, nie?
A to druga sprawa. To druga sprawa. Nie wiem, czy słyszysz, Wojtku. Poczekaj, puszczę ci dźwięk mojego komputera, Wojtku. Uwaga.
Okej. Okay. Orzech, nie słychać cię w ogóle.
Dokładnie. Wow, to był chyba najlepszy żart tego roku. Bardzo dobre.
2-2-1, wchodzimy tak. Na grubo.
Zjadam ten rok jeszcze na samym jego początku.
No zdecydowanie.
Jak to... kula daje fula. Wojtku, to mieliśmy temat radosny. Następna tak. tajemnica jest tajemnicą bolesną. Mhm. No, pewien zespół.
To prawda.
Pewien zespół.
I to nie my.
Prawda, nie. Pewno duo właściwie, duet. Męski duet. I to nie my. Zaprzestał po wielu latach, po 28, jakby zakończył swoją muzyczną karierę, tak? Mówimy oczywiście o tym, że zespół Daft Punk ogłosił 22 lutego, że zamykają właściwie etap związany z Daft Punkiem i nie będą produkować już razem nowej muzyki. I ja wiem, że takich, w sensie... chyba pierwszy raz w życiu mam taką sytuację, gdzie faktycznie jakoś mam emocje związane z takim ogłoszeniem przez artystę, bo wiele razy widziałem, że czy to jakby niestety umarł, czy jakby w ogóle jakby się jakiś zespół rozpadł, czy cokolwiek i to było tak, że no ja widziałem na Facebooku czy na Twitterze, że ludzie rzucają, a no uwielbiałem słuchać, nie wiem.
Ulubiony artysta.
Tak, dokładnie.
Wszyscy tak pisali, nie?
Tak, dokładnie, że mój ulubiony artysta. Tymczasem faktycznie z Daft Punkiem było tak, że to jest zespół, który słuchałem bardzo dużo, jest jeden z moich ulubionych artystów. Starsze płyty akurat wolę bardziej niż nowsze, więc jakby te wszystkie One More Time, Technology i tak dalej, to są w ogóle rzeczy, na których ja się w cudzysłowie wychowałem. Mhm. Nawet nie w cudzysłowie w pewnym momencie, w sensie jakby umówmy się, no...
Jak... Nie, no wychowałeś się, jasne.
Wychowałem się, no jak miałem 13-14 lat, to słuchałem sobie tych wszystkich płyt i jakby bardzo dobrze się bawiłem. I faktycznie, kiedy zobaczyłem informację, że Daft Punk zakończy swoją muzyczną przygodę, to było mi przykro i jakby zrobiłem sobie faktycznie dzień poświęcony Daft Punkowi, jakby troszeczkę, żeby uczcić, powiedzmy, minutą głośności. Że
minuta głośności, to piękne. To jeżeli, no zdecydowanie. Rzeczywiście, jeżeli znika jakiś artysta muzyczny, to trzeba minutą głośności go wspomnieć. Fajne, bardzo mi się podoba. Ja mam z Daft Punkiem takie poczucie, że oni zawsze byli. Wiesz, o co chodzi? Że jakby... Zawsze byli gdzieś obok i niezależnie od tego, czy słuchałem jakoś bardzo aktywnie, czy nie, to oni zawsze gdzieś byli. Ja oni do 28 lat na rynku muzycznym, to jest wiesz, ja mam 36 w tym roku, 35 na razie skończone, no to wiesz, od ile miałem lat? 5 i 2, 7 lat, jak powstali. Nie?
Przez 7...
O, jeden przez zero.
No. A nie, czekaj, nie, bo to trzeba przez parę. Wojtek, ja właśnie wszedłem na Last FM, żeby zobaczyć, jak bardzo słuchałem Daft Punka.
Ja w ogóle skasowałem konto na Last FM, ale już nie pamiętam dlaczego.
Ja zapłaciłem ostatnio po to, żeby zmienić nika, nie chcę o tym rozmawiać. I teraz.
Czy miałeś nika Pekezu?
Tak, a teraz już mam Paweł Orzech.
Nice.
I wszedłem, żeby zobaczyć, to każdy może sobie wejść zobaczyć, bo to jest publiczne. Natomiast informacja jest taka, że pierwszy zespół najpopularniejszy, którego słuchałem w całej swojej... I w ogóle ja w dalszym ciągu 2019-2020 skrolowałem jeszcze. Teraz nie skrobluję, bo... Tak, bo skrobowałem na Spotify, bardzo łatwo da się skrobować i to działa nawet na urządzeniach mobilnych. Natomiast z racji tego, że wiesz, z początkiem roku przeszedłem na Apple Music, na którym jest mi... co dziwne, bardzo dobrze, no to przestałem skrobować, ale więc mam dane od 2009 roku, Wojtku, a właściwie naprawdę nie od 2009 roku, bo wiem, że był jakiś taki moment, kiedy... A, 2000... Od 3 grudnia 2006? Tak, od 3 grudnia 2006, Wojtek, mam dane.
Matko.
Dobra, no to teraz uwaga. Zespół, którego słuchałem najwięcej, to Tudor Cinema Club oczywiście.
No, to mógłbym się domyśleć, jasne.
Prawie 3000 skrobli. Na drugim miejscu mam zespół Arctic Monkeys.
Okej. Okay.
Z 1000 skrobli. Na trzecim miejscu mam zespół Twenty Sil z 800...
A, tak. To świeżutkie, nie?
Tak, właśnie to jest interesujące, że to świeże. Beirut, potem mamy zespół, nie wiem, czy znasz zespół Beirut.
Kojarzę, tak.
Bardzo przyjemny. I uwaga, na piątym miejscu miejsce przed Coldplayem.
O.
Mamy zespół Daft Punk.
No proszę bardzo.
Więc to nie jest... W sensie Odesza jest na miejscu 9 w moim wypadku, nie? Więc jakby widać faktycznie, że Daft Punk nie jest tak, że jestem sezonowcem, prawda?
No nie, absolutnie. Tylko ewidentnie... W pełni doświadczony.
Ewidentnie jakby swoje z Daft Punkiem spędziłem. Najczęściej słuchałem utworu Discovery.
Aha.
Tak, to jest, nie, to płyty, tutaj są płyty, są chłopie. Najczęściej słuchałem, to były płyty, najczęściej płyta Discovery, a najczęściej utwór Harder, Better, Faster, Stronger i One More Time.
Klasyczki.
I Face to Face, Digital Love, Aerodynamic, Something About Us. Mhm. Czyli ewidentnie jakieś sucharki, nie? Potem jakby muzykę strona. Więc smutno, ale jakby kocham, nie? Szczerze. Daft Punk jest wspaniały, będzie mi szkoda, natomiast umówmy się, też zrobili bardzo dużo dobrej muzyki, nie?
Się... Oj, bardzo dużo. Znaczy w ogóle, wiesz, to oni wyznaczali, myślę, kierunki muzyki elektronicznej i udało im się w ogóle, wiesz, w tak bardzo szalonym, bo wiesz, muzyka elektroniczna trochę rządzi się takimi prawami, że wszystko można. W takim sensie, że jakby wiesz, jakby nie masz żadnych ograniczeń. Na komputerze, który potrafi ci, wiesz, poskładać, możesz powyciągać sample z dowolnych rzeczy, poukładać je w dowolnej kolejności i tak dalej. No tutaj naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, bo nie masz fizycznych instrumentów i ograniczeń takich typowo właśnie fizycznych, bo na przykład niektórych rzeczy na gitarze nie możesz zagrać, bo palców ci brakuje,
palców,
nie?
Tak.
A no, tutaj naprawdę nie ma ten i oni w tym właśnie takim totalnie chaotycznym, co moim zdaniem to jest naprawdę dużo trudniejsze, żeby z czegoś, co nie ma ograniczeń, stworzyć coś fajnego. Nie? Bo to rozmawialiśmy o tym, ja wiem, że to w sumie do muzyki, nie wiem, ja się tak na muzyce dobrze nie znam, ale rozmawialiśmy o tym Twitterze, nie? Że jakby on przez to ograniczenie liczby znaków sprawia, że ty musisz być bardziej, wiesz, troszeczkę inaczej do tego podejść i tworzenie tweetów jest przyjemne, jak ci się uda zamknąć, wiesz, w tym ograniczeniu znaków, to jest super, bo miałeś jakąś myśl, udało ci się ją wstrzyknąć w te ramy, nie? I z muzyką trochę jest to, jeżeli grasz na gitarze, no to wiesz, no oczywiście są tacy, którzy przekraczają granice cały czas, wiadomo, ale jest to jednak bardziej ograniczone niż komputer z programem do robienia muzy i tutaj naprawdę można zrobić bardzo dużo i oni pokazywali, że można zrobić bardzo dużo i znaleźli swój sound, nie? To jakby to też jest piękne, że jak słuchałeś właściwie dowolnego utworu Daft Punk, wiedziałeś, że to jest Daft Punk.
Tak. To trochę tak jak z Apex Twin, no nie? Jakby on jest...
Apex,
jakby...
Tak.
Apex, okej. Okay. Że jakby jest instantly recognizable.
Tak, po prostu tak.
Od razu wiesz, że to jest to. Ja właśnie kiedyś, dawno, dawno temu wiem, że był Wojtek w ogóle... Była strona, gdzie mogłeś sobie faktycznie, był soundboard, gdzie naciskałeś przyciski na klawiaturze i mogłeś wywołać dźwięki i robić sobie muzę, na przykład technologii i tak dalej. Znalazłem i podlinkuję to, chociaż to nie jest to. Daft Punkowy soundboard z piosenką właśnie Harder, Better, Faster, Stronger, czyli możesz sobie na klawiaturze uruchomić, na klawiaturze naciskać Q, W, E.
A, jasne.
Tak, Work it faster.
Aha. Rozumiem, Make że teraz stronger. Bansujesz i never. Robisz to.
Tak, all and never, hour after hour, work is never over. Wspaniale, bardzo fajna rzecz. Ale kiedyś było to dużo przyjemne, po prostu można było sobie naciskać i to się fajnie klikało i to było tak nawet, że można było sobie, wiesz, że czułeś się troszeczkę, o, jest ta gra, którą dostałem od was. Nie pamiętam, jak się nazywała, w sensie ten Xboxa, że w sensie ja wiem...
Jesteś DJ-em.
Tak, mhm. Gra, w której jesteś DJ-em i właśnie tam jest coś takiego, że jakby miksujesz jakby cztery rodzaje ścieżek dźwiękowych po to, żeby zrobić jakiś beat i to jest bardzo przyjemne, w zasadzie jest piątek wieczór, pijesz sobie kieliszek wina i po prostu na padzie sobie po prostu robisz muzykę, światełko ładnie świecą, jest przyjemnie i po prostu jak robisz sam sobie mood, no to mniej więcej mogłeś zrobić to samo z sandboardem właśnie Daft Punkowym, to znaczy mogłeś sobie usiąść, założyć słuchawki i po prostu naciskać nawet, wiesz, 1Q, 2W i wtedy je było, wiesz, technologicznie, nie?
Jasne. Nie, fajna sprawa i myślę, że wiesz, jakby ich historia będzie trwała jeszcze bardzo długo, znaczy długo o nich nie zapomnimy. Ja tylko chciałem, żebyś podłączył do odcinka linka do Reddita, do posta na Reddicie, w którym jeżeli którykolwiek z naszych słuchaczy nie miał okazji, a ma chęć, bo to jest ważne, zobaczyć jak chłopaki wyglądają bez hełmów, to jest tam zdjęcie oznaczone jako spoiler, więc trzeba dwa razy kliknąć, żeby móc zobaczyć, bo wiadomo, że jakby no, ta tajemnica się za nimi ciągnęła przez lata i to był też element tego całego imażu, który wokół siebie stworzyli. Ale możecie zobaczyć ich w takich latach, kiedy prawdopodobnie zaczynali, no gdzieś na początku ich przygody. I to jest takie bardzo rozczulające, że to są takie fajne, zwykłe chłopaki, po prostu, którzy stwierdzili, że hej, będziemy robić razem muzykę, nie? Więc, no nie wiem, ja mam naprawdę tylko dobre emocje związane z nimi i mam nadzieję, że nic mi tych emocji nie zepsuje.
Only. Good dokładnie, vibes dokładnie. Only, no nie?
I takie same emocje miałem z Reply All trochę.
O, i to jak bardzo. W sensie zaczęliśmy ten odcinek bardzo radośnie, rozmawiając na temat mojego nowego komputera, mojej nowej konsoli. Szczęśliwie, jakby fajnie, super. Przeszliśmy przez Daft Punk, smutna historia. Smutna, z drugiej strony szkoda, że nic więcej nie zrobią, a z drugiej strony wspaniałe rzeczy nam zostawili, tak? Jakby nie no jest jasne. Tak, że mamy, że jest nam, że mamy jakieś super powody, żeby było nam bardzo smutno, nie? Natomiast no Reply All, no tutaj sytuacja jest bardzo smutna. Bardzo smutna.
To może szybko zrobimy recap tego, co się wydarzyło, bo oczywiście. To jest dość ważne jakby w tym kontekście, bo Reply All wypuściło na razie dwuodcinkową taką serię podcastów, które się nazywają The Test Kitchen, które dotyczą jakby sprawy, jak praca wyglądała w takim magazynie, który się nazywa Bon Appetit. Magazyn kuchenny typowo, w sensie, że po prostu bardzo ładnie pokazywali różne przepisy, taki naprawdę bardzo fancy magazyn, jeżeli chodzi o jedzenie. Znany z tego, że robili też przepiękne zdjęcia jedzenia, warto rzucić na to okiem, bo naprawdę są niesamowite. Natomiast podcast koncentruje się niestety na troszeczkę ciemniejszej stronie tego wszystkiego, czyli tego, jak tam się pracowało, a pracowało się nie najlepiej i głównie chodzi o pracę osób o odmiennym kolorze skóry niż biały, co no to jest tym bardziej nieprzyjemne, szczególnie w Stanach, jakby ten temat po prostu jest gorący cały czas. No i okazuje się, że po prostu te osoby były cały czas jakby na gorszej pozycji. Nie? Jakby niezależnie od tego, co potrafiły robić w kuchni, zawsze ci, którzy no, po prostu byli biali, dostawali dużo lepsze propozycje, mieli dużo więcej możliwości w tej pracy i to częściej ich przepisy trafiały do magazynu drukowanego. No, działo się tam dużo niefajnych rzeczy i pojawił się pierwszy odcinek, pojawił się drugi odcinek i zaraz po tym zaczęło się w internecie dość dużo dziać i to jest ciekawe, że jakby troszeczkę się zrobiło głośno wokół tej serii i to nie chodziło wcale na początku o to, że coś jest z nią, że inaczej, że jakby, że coś jest nie tak z samym Gimletem czy z samym Reply All, nie? Jakby ludzie raczej skupili się konkretnie na tych odcinkach, że czuli, że one nie są dobre. Mhm. W takim sensie zupełnie, wiesz, czysto hej, to nie jest najlepsza rzecz, jaką zrobiliście. Nie? I rzeczywiście zdecydowana większość komentarzy dotyczyła konkretnie tych odcinków, czyli że no kurczę, pokazują na przykład tylko jedną stronę. Nie, że jakby nie ma tam za bardzo rozmowy z tą drugą stroną, czy z ludźmi, którzy byli powiedzmy, że oskarżani o to, że wiesz, że źle traktowali swoich współpracowników, czy byli przez szefów faworyzowani i tak dalej, jakby no nie ma tego, nie? Więc nie ma tej drugiej strony, do czego jednak Reply All nas troszeczkę przyzwyczaił, bo
dobra.
Oni zawsze starali troszeczkę po środku i dawali nam, słuchaczom, swój temat do oceny. Nie? Tutaj ten temat został przedstawiony troszeczkę z jednej strony i jakby i, wiesz, no działo się to, co się działo, nie? Jakby no nie wiadomo, tutaj niczego to nie zmienia, ale biorąc pod uwagę takie czyste dziennikarstwo, no to chcielibyśmy usłyszeć, wiesz, to ze wszystkich stron i sami wyciągnąć wnioski. Tego trochę zabrakło i faktycznie ta seria, wiesz, ja przesłuchałem na razie jeden odcinek i faktycznie tego się trudno słucha. To oczywiście jest też kwestia tego, że jakby w Polsce ten temat nie jest aż tak, wiesz, no, nie jest tak bardzo relatable dla nas. Nie? Jakby no, umówmy się, u nas rasizm jest na zupełnie innym poziomie. Oczywiście mamy z tym problem i mamy problem z ksenofobią i z przeróżnymi innymi fobiami. Ale wiesz, jakby no, akurat na gruncie koloru skóry no, zupełnie nie jest to historycznie tak ciężki temat jak w Stanach, nie? Więc jakby wiadomo, że dla nich to ma zupełnie inne znaczenie niż dla nas. Natomiast faktycznie trudno się słucha tych odcinków. One są takie jakieś, nie wiem, nie ma w nich takiego ciągu historii, w który możesz się wkręcić, nie? Jakby no, pamiętając czasy chociażby słynnego 102, dobrze pamiętam, 102 odcinek,
tak,
w dwóch częściach, w którym po prostu no, dzieją się rzeczy, które otwierają ci oczy, że wow, to jest zwykły podcast, a oni robią tak niesamowite rzeczy. Przypomnę podróż, znaczy jak ktoś nie słuchał, to oczywiście nie chcę spoilować, ale podróż do Indii, jakby więcej już nie powiem. Natomiast rzeczywiście tutaj jest takie poczucie, że czegoś tutaj brakuje i ja słucham Reply All już od momentu, kiedy mi poleciłeś tamten odcinek. Ja przesłuchałem tamten i później cofnąłem się do samego początku, żeby przesłuchać faktycznie wszystkie i od jakiegoś czasu słuchałem na bieżąco. Mhm. I czułem, że mimo zmian, które zachodziły, bo rzeczywiście kilka zmian miałem okazję słyszeć jakby faktycznie na bieżąco, doszedł nowy prowadzący. Całkiem niedawno, bo to się wydarzyło, nie wiem, z 2 czy 3 miesiące temu. Bardzo fajny gościu, przepiękny, jest akcent po prostu brytyjski, ja uwielbiam i mega się fajnie go słuchało. I miał też kilka fajnych historii rzeczywiście, natomiast miałem, gdybym rozrysował taki wykres, wiesz, nie wiem.
I hype'u?
Hype'u na tak, coś tego, jak dobrze mi się słucha odcinków, nie? No to miałem wrażenie, że jednak jesteśmy już za szczytem. Nie, że jakby zdarzały się jakieś lepsze odcinki, ale generalnie ta średnia troszkę spadała. Zastanawiałem się, czy to jest kwestia przejęcia przez Spotify, bo wiadomo, że to na pewno miało duży wpływ. I właśnie, jakby wracając do samego tematu, czyli wypuszczenia tych dwóch odcinków The Test Kitchen i w związku z tym pojawił się wątek na Twitterze ziomeczka, który nazywa się Eric Eddings, który pracował w Gimlecie. I Eric napisał no, kilka nieprzyjemnych rzeczy, bardzo szczerze zresztą, za co ogromny szacun i myślę, że niesamowite, że miał taką odwagę o tym tak otwarcie napisać. Napisał na Twitterze, że jakby no, słuchał tych odcinków i miał bardzo, no, no zdenerwował się trochę, bo słuchał o rzeczach, odcinków zrobionych przez Gimleta, słuchał o rzeczach, które w Gimlecie też miały miejsce. Nie? I oczywiście, może nie chodziło o taki otwarty rasizm, chociaż różnie. Natomiast po prostu chodziło o to, że niektórzy pracownicy byli źle traktowani. Nie? I jakby sprawa zaczęła się przede wszystkim w momencie, kiedy pracownicy Gimleta poczuli potrzebę stworzenia związku zawodowego w ramach Gimleta. I to jest w ogóle, nie wiem, znaczy związki zawodowe, jeżeli musi związek zawodowy powstać, to znaczy, że coś nie działa w firmie. Ja mam takie poczucie. Nie, że jakby i absolutnie jestem zawsze za tym i uważam, że każdy, kto jest za ludźmi, a nie za firmą, no powinien wspierać takie inicjatywy, nie? Nawet jeżeli nie należy do związku zawodowego, to powinien powiedzieć, jeżeli czujecie taką potrzebę, nie ma żadnego problemu. Jakby związek zawodowy, oczywiście, jeżeli chcecie, żeby powstał, niech powstanie i będziemy to wspierać, będziemy rozmawiać, nie? Bo jakby związek zawodowy ma działać na rzecz pracowników, więc skoro pracownicy należą do firmy, no to chyba wszystkim powinno zależeć na tym, żeby pracownicy byli zadowoleni, firma była wtedy zadowolona i wszystko jakoś tam działało. Ale faktycznie motywacja do tego, żeby związek zawodowy założyć w danym miejscu, wydaje mi się, że niestety wynika z czegoś, co jest złe. Nie? Że jakby ewidentnie coś musi popchnąć tych ludzi, że oni jednak czują, że muszą się zebrać w jakąś, wiesz, kupę, którą trudniej ruszyć. I ja myślałem o tym, okazało się, że troszeczkę mi się timeline rozjechał, ale byłem przekonany, że w momencie, kiedy gruchnęła informacja o tym, że Gimleta będzie kupować Spotify, że wtedy właśnie oni stwierdzili, że okej, to teraz zróbmy związek zawodowy, żeby jakby uchronić się przed ewentualnymi, wiesz, zwolnieniami masowymi, bo jeżeli przejmuje nas duża firma, to na pewno szykują się ogromne zmiany i więc jakby bądźmy na to gotowi, miejmy związek zawodowy, wezmą Gimleta razem ze związkiem zawodowym, więc będziemy wszyscy bezpieczniejsi. Ja byłem przekonany, że tak jest, ale okazuje się, że troszeczkę jakby pomysł na to, żeby ten związek został stworzony, powstał wcześniej, jeszcze zanim w ogóle jakiekolwiek rozmowy o przejęciu Gimleta były. Więc jakby tu troszeczkę timeline się rozjechał, więc ewidentnie motywacja musiała być jeszcze, no, to nie była bańka ochronna. Oczywiście pewnie w którymś momencie, jak już było wiadomo, że Spotify ich kupuje, no to naturalne było to, że okej, to będzie też bańka ochronna dla pracowników, ale temat pojawił się wcześniej, więc jakby no ewidentnie coś tam musiało źle działać, że ten związek powstał. No i okazuje się, że jakby przy tworzeniu tego związku pojawiło się kilka nieprzyjemnych sytuacji. Właśnie PJ Vogt, Vogt w ogóle śmieszne, nie? PJ Vogt, no nie był jakby za bardzo wspierający dla ludzi, którzy zakładali związek zawodowy. Shruti Pinnemeneni, nie wiem, czy dobrze przeczytałem.
Tak, bardzo
przepraszam. Ale Shruti podobno była wręcz przeciwko tej inicjatywie i nawet organizowała jakieś spotkania w ramach Gimleta antyzwiązkowe. Więc to tak jakoś dziwnie się poczułem. I te wszystkie sytuacje opisał Eric właśnie u siebie na Twitterze. Jak przeczytałem ten wątek, to mnie tak trochę, nie wiem, zmroziło, zrobiło mi się jakoś tak smutno, bo ufałem. Także jakby słuchając odcinków Reply All, czułem, że słucham dobrego dziennikarstwa podcastowego. Jakby zawsze tak było. Czy był lepszy, czy gorszy odcinek, zawsze miałem poczucie, że jakby robią to ludzie, którzy znają się na swojej robocie. Nie? I trochę może naiwnie czułem, czy chciałem czuć, że skoro są dobrzy w tym, co robią i jakby tak empatycznie podchodzą do ludzi, bo to z tego trochę też wynika, nie? Jakby jakość tych odcinków polegała na tym, że oni potrafili dotrzeć do ludzi, z którymi rozmawiali, potrafili wyciągnąć z nich fajne informacje, potrafili sprawić, że ci ludzie po drugiej stronie, którzy, z którymi rozmawiali, czuli się dobrze na tyle, żeby raz nagrać to, co nagrywali, dwa, pozwolić na publikację tego, nie? Że jakby musisz mieć w sobie coś, co sprawia, że ludzie ci ufają. I ja jako słuchacz też im ufałem, nie? Ale okazuje się, że jednak no nie chcę mówić, że oni są tylko ludźmi, bo to nie o to chodzi. Oni są ludźmi, którzy mają nieprzyjemne wady i jakby no kwas, no.
Ja tak sobie słuchałem, Wojtek, no to jest dla mnie, wiesz, no... Smutno mi się patrzy na to, jak Reply All właściwie zostaje cancelled, nie? Bo jakby de facto właśnie to się stało i teraz...
No właśnie nie wiadomo, jak to się skończy, ale ja też czuję, że jakby...
Koniec, nie?
Chyba powinniśmy już o Reply All powoli zapominać.
To się zapominać w takim kontekście, już się raczej nie pojawi nic od Reply All.
Mimo tego, że odcinki The Test Kitchen jeszcze są.
Tak,
podobno.
Tak, tak.
Podobno. Shruti odeszła, w sensie została zwolniona po prostu.
Zwolnili ją.
Tak. Shruti zwolnili. PJ sam odszedł i w ogóle odszedł już na stałe, bo na początku tam tylko poszedł na urlop, a teraz już na stałe. No, nie wiem. No, został Alex. Tak, 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 tak. Ona na stałe jakby tam, wiesz, jest... Jest info jakby... W tekście, który podlinkujesz, jest na samym końcu cały mail, który napisała Paul Green, czyli szefowa w ogóle do całej firmy, napisała tak, że... Gdzie tu jest to Shruti? Już nie pamiętam. No nieważne, jakby... Ale,
właśnie
ale
ona
jakby...
chyba nie... Właśnie oni ją mieli przesunąć, ale ona chyba nie odeszła. W sensie, to miała być ostatni projekt z Reply Allem.
A, tak, tak,
ale
tak,
nie
tak.
Miała, nie wyrzucili jej z pracy.
Tak, bo rzeczywiście jest napisane, tak, dokładnie, to miała być jej ostatnia kontrybucja do Reply All.
Tak. I, jakby
i miała, później teraz... miała przejść do innych projektów, ale zamiast tego jakby odeszła już teraz, nie? Tylko, że odeszła z Reply All, a nie z Gimleta na tak. razie, ale... Może być różnie, nie? PJ napisał przeprosiny na Twitterze, że jakby czuje, że rzeczywiście tą sprawę związku zawodowego zupełnie źle rozegrał i jest mu przykro i jakby sam zdecydował o tym, że odchodzi i tak dalej, więc jakby no, rozumiem, ludzie popełniają błędy, zachowują się różnie i może rzeczywiście nie wtedy nie wiedział, że robi aż tak złą rzecz, jaką robił, nie? Jakby, że rani ludzi, a może nawet o tym nie wiedział. Jakby jestem w stanie w to uwierzyć. Shruti tam jednak była trochę ostrzejsza w niektórych tekstach i ewidentnie jakby no, wzięła trochę miecz i walczyła z tym związkiem zawodowym, co było w ogóle niepotrzebne zupełnie, nie? Natomiast no co, zostaje Alex, który teraz pewnie naprawdę nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo to mam wrażenie, że Alex był tym, który był zawsze taki najbardziej rozedrgany z Brody. Całej ekipy, Brody. Więc boję się, że wiesz, że... Zresztą on bardzo otwarcie mówił o tym, że no, ma napady depresji i tak dalej, więc boję się, że to może naprawdę mieć duży wpływ na jego zdrowie psychiczne też, więc trzymam za niego kciuki na maksa. No i nowy prowadzący, Emmanuel, no... Właściwie wiesz, przyszedł do nowej pracy i teraz nie wiadomo, co dalej, nie? Jakby, on się też nie pojawiał w ostatnich odcinkach, więc nie wiem, tak trudno powiedzieć, co się, Boże, tam się działo, coś więcej. No ale chyba tak, też wydaje mi się, że chyba musimy powoli zacząć zapominać o projekcie. Był naprawdę, był fajny, ale no cóż, czas na jest łosa, nie?
Dokładnie. To jest nasza chwila. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek 361. Pamiętajcie, my się już nie skończyliśmy, a jeśli chcecie, żebyśmy się nie skończyli jeszcze bardziej, to zapraszamy oczywiście do naszego Patreona i no cóż, słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku Jesłosa w Jesłosie.
to prawda. A wydaje mi się, że tak jeszcze tylko wiem, że kończymy, ale chciałem dopowiedzieć, że chyba nie jesteśmy chujowymi ludźmi.
Moglibyśmy być gorszymi. O, w ten sposób powiedział, wiesz? Naprawdę moglibyśmy być gorszymi.
Bo myślę o tym po prostu, czy wiesz, jakby z perspektywy czasu, czy nam też mogłoby zagrozić coś takiego.
Skancelowanie?
No, znaczy wiadomo, że wiesz, na każdego można znaleźć jakieś rzeczy. Jakby nam zaczęli słuchać starych odcinków, gdzie mogliśmy poczynić jakieś żarty różnego rodzaju, no to wiadomo, że może być śmiesznie ktoś mógłby się do tego przyczepić.
Przypominam, oglądam stary The Office w tym momencie oraz po raz pierwszy w życiu How I Met Your Mother. O. Jakby jeden i drugi serial by nie przeszły już dzisiaj.
A, no to na pewno, to na pewno. Chociaż How I Met Your Mother...
Jest jeszcze lajtowy,
ale The Office...
Ale wiesz, jakby są odcinki, gdzie jest jakiś body shaming i tak dalej. W sensie to są rzeczy, które by teraz się nie pojawiły, nie?
Ale to tak, już tak. Tak,
The Office, no, The Office
jest takie.
The Office jest zupełnie jakby inne, nie? Dobrze, Wojtku, to tak jak mówię, dziękuję ci bardzo, słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, dziękujemy oczywiście za wszystkie suby, dobrze to robię, dobrze mi to idzie?
Dobrze, całkiem nieźle, uczysz się.
Dobrze, dziękuję wam bardzo, do usłyszenia za tydzień, ciao!
Ciao!
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Dziman. Można nas wspierać na Patronie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli masz taką możliwość. Montaż Wojtek Dziman, identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski, intro i outro tajemniczy Breakmaster Cinder. Andrzej Kotarski jest jak karta graficzna w normalnej, detalicznej cenie. Dziękujemy i do usłyszenia już za tydzień. Pa!